teraz się obejdzie bez włoskiej muzyki, ponieważ my dzwonimy do redaktora Wojciecha Jakubika. To redaktor naczelny portalu Business Alert. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Polska tłoczy gaz na Ukrainę. Taka informacja pojawiła się kilka dni temu. To jest jakaś zmiana, bo powinniśmy być z tego zadowoleni?
Polska tłoczy gaz na Ukrainę już od prawie 2 lat. Jest kontrakt PGNiG Eru Trading, czyli jeszcze inna firma niż ta, która obecnie zamówiła dodatkowy gaz, ale ze względu na to, że Ukraina znowu ma problemy z Gazpromem, od 1 marca, pomimo wyroku sądu, on nie chce tłoczyć gazu na Dniepr. Ukraińcom brakuje gazu i zwiększają się dostawy z Unii Europejskiej, w tym z Polski. Skorzystało na tym PGNiG, które sprzedało 60 milionów metrów sześciennych gazu, które mają docierać w marcu. Polacy deklarują, że są gotowi zwiększyć te dostawy, przedłużyć, jeżeli taka będzie konieczność. I oczywiście wszystko odbywa się w oparciu o kontrakt handlowy, to znaczy Ukraińcy normalnie płacą za ten gaz. Oczywiście rosyjskie trolle już puszczają takie tezy na Twitterze na przykład, że to jest jakaś zapomoga. Otóż nie, jest to kontrakt handlowy i tam, gdzie Gazprom nie chce dostarczać gazu, tam mogą dostarczać go Polacy i to pewnie z zyskiem.
Pewnie tak, czyli nie powiodła się akcja Gazpromu, który chciał, czyli w ogóle Rosji, no bo wiadomo, że Gazprom to narzędzie polityki Kremla, który tak chciał zdyscyplinować Ukrainę. W tle jest jeszcze przegrany proces.
Tak, Gazprom nie chce się podporządkować legalnemu wyrokowi sądu, co bardzo źle świadczy o tym dostawcy. Przecież polskie PGNiG także ma spór arbitrażowy. Czy jeżeli Polacy wygrają w sądzie, to Gazprom także się nie podporządkuje? To jest bardzo negatywny sygnał dla całej Europy na temat Gazpromu. Potwierdzenie, że ta firma jest nieprzewidywalna, że nie zawsze działa w zgodzie z prawami rynku. W Komersancie rosyjskim można znaleźć ciekawe tłumaczenie tego zachowania Rosji, że Rosjanie, mówiąc kolokwialnie, wchodzą z buta po to, aby wynegocjować ustępstwa strony Ukrainy, żeby ten wyrok, który jest bardzo niekorzystny dla Rosjan, trochę złagodzić. To znaczy wchodzą przed stół negocjacji, kopią w niego butem i w ten sposób zaczynają swoje negocjacje, swój sposób załatwiania spraw. W cywilizacji zachodniej jest to trudne do zrozumienia, ale takie tłumaczenia można w rosyjskich mediach znaleźć. Oczywiście cel nie jest taki, żeby przegrać Ukrainę. Gazprom przegrał w 2014 ten rynek, stracił go. Ukraińcy od listopada 2015 roku nie kupują gazu z Rosji. Teraz ten wyrok narzucał na Ukraińców zakup 4 miliardów metrów sześciennych z Rosji rocznie i to była szansa na powrót Gazpromu na rynek. Jednak Gazprom być może z powodów politycznych nie chce się podporządkować tej decyzji i będzie teraz szukał nieracjonalnych działań Ukraińców, które przekonają Zachód do tego, żeby na przykład inwestować w sporny Nord Stream 2. Bo skoro przez Ukrainę się nie da tłoczyć, skoro tam jest niestabilnie, no to trzeba zainwestować w alternatywny szlak, czyli właśnie w ten sporny Nord Stream 2, który Polacy krytykują. No ale cała ta retoryka upada, jeżeli spojrzeć właśnie na zachowanie Gazpromu, który nawet nie chce się podporządkować wyrokowi sądu, kwestionuje go i bez rozstrzygnięcia tej sprawy nie podporządkowuje się zapisom.
A jednocześnie Gazprom dąży do budowy nowego połączenia, czyli Nord Streamu 2. Czy w jakiś sposób te zachowania agresywne tej firmy, które mają swoją historię 2006, 2009, ostatnio 2014 rok, będą miały jakikolwiek wpływ na biznes i polityków zachodnioeuropejskich?
Na pewno wizerunek Gazpromu jako stabilnego dostawcy, źródła bezpiecznych,
taniej energii.
Tak, super gaz, ekologiczny, wspaniały, czyli coś, co jest sprzedawane na Zachodzie. Będzie trudniej sprzedawać w sytuacji, kiedy mamy standardy mongolskie negocjacji w relacjach z Naftogazem. To znaczy wyrok sądu się nie podobał, to Gazprom sobie zaczął kwestionować te postanowienia, zaczął działać niezgodnie z wyrokiem. Mamy informacje z Ukrainy, że co najmniej od początku roku zmniejszają się dostawy przez ukraiński system przesyłowy i są one poniżej ilości zapisanej w kontrakcie, bo tam też jest pewne minimum, które gwarantuje stabilność ukraińskiego przesyłu, ukraińskiego systemu przesyłowego. Napisałem o tym, że to może być taka hybrydowa wojna gazowa, to znaczy Gazprom kluczy, próbuje utrzymać swoje działania w ryzach prawnych, tak żeby nikt nie mógł zrzucić na niego winy, ale systematycznie próbuje destabilizować Ukrainę z użyciem Gazpromu i co pokazuje ta sprawa z arbitrażem, może to działać na niekorzyść samej firmy. Tylko że dla Kremla wyniki finansowe Gazpromu nie są najważniejsze. Ważniejsze są cele polityczne, a cel polityczny jest taki, żeby pognębić Ukrainę, żeby ominąć ją w dostawach, zbudować Nord Stream 2 i ugruntować pozycję w Europie pomimo zmieniającej się sytuacji rynkowej.
A dla nas, czy fakt, że w trudnej chwili polskie górnictwo naftowe i gazownictwo pomogło władzom ukraińskim, ma jakieś przełożenie na politykę?
Oczywiście, że tak. Przecież my mamy teraz dosyć złe relacje z Ukraińcami i sektor
albo
gazowy
Ukraińcy
to jest jedno...
mają z nami, wie pan, bo to jest
obie
zawsze...
strony mają ze sobą złe relacje. Nie chcę wchodzić w spory historyczne, które trudno będzie rozwiązać w te kilka minut, ale soft power polskie na Ukrainie to właśnie może być zaangażowanie w sektorze gazowym.
Bo teraz my
Kiedyś
możemy im
pisałem o tym.
Zakręcić.
Znaczy, my możemy im sprzedać gaz z korzyścią dla obu stron, możemy się zaangażować kapitałowo w tamtejsze gazociągi. Gaz System rozważa takie zaangażowanie. Jeżeli będzie stabilnie, jeżeli Komisja Europejska zdoła w negocjacjach Naftogaz Gazprom Komisja uzyskać coś konkretnego, no to kto wie, czy nasz kapitał nie będzie zarabiał na Ukrainie i nie będzie zwiększał wpływu takiego soft power polskiego nad Dnieprem. Bo czemu nie miało być tak, żeby polskie firmy na przykład finansowały stypendia dla ukraińskich studentów, tak jak Gazprom próbował to robić na Uniwersytecie Warszawskim? No takie soft power właśnie to jest coś, czego potrzebujemy w naszej polityce wschodniej, w każdej polityce. Każde państwo to robi. Na Ukrainie to robią Niemcy, Szwedzi. Czemu nie Polacy?
No, wydaje się, że z ponad milionem Ukraińców w Polsce, z dziesiątkami tysięcy studentów z tamtego kraju w różnego rodzaju uczelniach, no, efekty tego soft power są minimalne na Ukrainie, bo chociażby widzieliśmy wczoraj wielką manifestację ku czci niejakiego pana Szuchewycza. Nazwisko może panu mało znane, ale człowiek, który
no w
był...
W Polsce też mamy różne faszystowskie wydarzenia, niestety. I to jest problem, który się w całej Europie ujawnia i każdy kraj musi sobie z tym radzić, Ukraina także. Jednak wracając do mojej sfery zainteresowań, to w sektorze gazowym jest duży potencjał. Jest duży potencjał też na to, żeby dobrze wykształconych, mniej kosztownych pracowników, na przykład sektora gazowego, wykorzystać w polskich firmach z korzyścią też dla nich właśnie na przykład dzięki takim stypendiom. Powtarzam, że takie działania prowadzą różne kraje europejskie. Polska być może ma kolejną okazję, żeby wykorzystać te szanse.
No zobaczymy, jak to będzie. Na pewno ciekawy ruch. Tu warto jeszcze dodać, że gaz na Ukrainę sprzedaje również Słowacja i Węgry,
tak.
Więc to...
Znaczy stamtąd dociera. Dostawcami są zwykle firmy zachodnioeuropejskie i tutaj właśnie pod tym względem PGNiG jest w tym gronie, w pierwszej lidze, która dostarcza gaz, oprócz na przykład francuskiego Engie czy niemieckiego RWE.
Sytuacja ukraińsko-polska i rosyjska z gazem. Bardzo ważna rzecz. Wojciech Jakubik był naszym gościem. Pięknie panu dziękujemy.
Dziękuję.